15 minut po godzinie 18. W piątek to czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś przez arkana liturgii słowa z 33. już niedzieli zwykłej będzie prowadził nas ksiądz dr Piotr Kot, biblista, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, przewodniczący zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam dzisiaj do medytacji liturgii słowa z 33. niedzieli w ciągu roku w cyklu B. Otwórzmy Pismo Święte i posłuchajmy, co chce dzisiaj powiedzieć do nas Pan Bóg w tych ostatnich dniach roku liturgicznego. Zapraszam, żeby zasłuchać się w głębie tego słowa, tak byśmy przy końcu naszej audycji mogli podzielić się tym, w jaki sposób to dzisiejsze słowo nas dotyka, z czego nas wyprowadza, jakie drogi, jakie ścieżki przed nami otwiera. Zasłuchajmy się zatem w to, co Pan do nas mówi, ale zanim to nastanie, to przyzywajmy mocy Ducha Świętego.
Veni Pater Pauperum, veni Dator Mulierum, veni Lumen Cordium. Consolato Noemim, dulcis hostes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estutem feries, in credulis solatium. Orlus beatissimo, reble cordis intimo,
Czytanie z księgi proroka Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Dzisiejsze pierwsze czytanie jest fragmentem Księgi Daniela. Jest to księga, która opisuje czasy wygnania babilońskiego, a więc VII czy VI wieku przed Chrystusem. Natomiast została napisana w bardzo charakterystycznych okolicznościach, a mianowicie w czasach machabejskich, w II wieku przed Chrystusem. Były to czasy, w których Żydzi pod wodzą Judy Machabeusza walczyli o niepodległość, o czystość kultu. Były to też czasy wielkiego ucisku, wielkiej walki, w której Żydzi mierzyli się z wrogiem od siebie o wiele, wiele mocniejszym i to pociągało za sobą wielość ofiar ludzkich. I z tego powodu w judaizmie kształtuje się bardzo mocno idea zmartwychwstania, czasów ostatecznych również. Dzisiejszy fragment, tych kilka wierszy z 12 rozdziału Księgi Daniela, to nic innego jak scenariusz końca świata, ale tego końca świata, czy końca czasów dominacji walki dobra ze złem, który jest widziany z perspektywy właśnie wojowników machabejskich, tych, którzy muszą ponieść wielką ofiarę, z perspektywy mędrców izraelskich, którzy patrzą na swoich współziomków, jak ci poddani cierpieniu, uciskowi, przelewają krew i zabiera, pochłania te ludzkie ciała ziemia. I rodzi się pytanie o to, co dalej, czy ta ofiara ma sens, dokąd zmierza ludzkie życie. Warto zwrócić uwagę na to, że idea zmartwychwstania we wczesnej literaturze starotestamentalnej nie była obecna. Ona kształtuje się z czasem, a właśnie Księga Daniela, drugi wiek przed Chrystusem, te księgi, które powstają u schyłku czasów Starego Testamentu, one już są obecne, są przesiąknięte tą ideą zmartwychwstania, sądu i życia. I spójrzmy na to dzisiejsze czytanie. Najpierw prorok Daniel mówi o tym, że te czasy ostateczne będą poprzedzone wielkim uciskiem. Będzie to czas prześladowań ludzi wiernych. Będzie to czas ostatniej próby. Właśnie tak można powiedzieć, że Machabeusze, którzy tworzą niejako kontekst tej księgi, oni tę próbę czasów ostatecznych zdali na ocenę celującą. Wytrwali w wierze, w czystej wierze wobec Boga i oddali swoje życie i nie pozwolili skalać się niczemu, co było w tamtym świecie nieczyste. A więc ucisk, o którym mówi autor Księgi Daniela, jest uciskiem, który otwiera na nadzieję. Jest to przedziwny ucisk, ponieważ kryje się w nim nadzieja. Otóż ludzie, którzy wytrwają w wierności wobec Boga, pośrodku ucisku, oni mogą oczekiwać na sprawiedliwą zapłatę. Właśnie słyszymy o tym w drugim wersecie tego fragmentu 12 rozdziału Księgi Daniela. Warto zwrócić uwagę na ten werset. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Prorok Daniel widzi przed sobą ciała poległych izraelskich, żydowskich żołnierzy, ale widzi też poległych przeciwników, okupantów, popleczników Antiocha i pyta się, jaki będzie koniec jednych i drugich. I mówi, ci, którzy wytrwali w postawie właściwej, w tym ucisku zewnętrznym, oni zbudzą się do życia wiecznego, a inni właśnie ku wyszydzeniu dosłownie. Tam pojawia się w tekście oryginalnym, w tekście hebrajskim słowo herpa, które oznacza hańbę, poniżenie, wstyd, niełaskę. Właśnie ci, którzy byli niewierni, oni też się zbudzą, ale ku hańbie będą poniżeni. I dodaje prorok Daniel, także ku wiecznej odrazie, a więc ku deraon. Deraon, to słowo pojawia się w księdze proroka Izajasza i oznacza gnijące ludzkie ciało. Kto przetrwa ucisk, wierząc w moc Boga, trwając w Bogu, ten będzie żył. A kto przeciwstawi się Bogu, tego czeka rozpad. Taka jest wizja proroka Daniela. Po czasach ucisku będzie moment, nastąpi moment zmartwychwstania. To jest dobra nowina Starego Testamentu. Na czym będzie polegało to zmartwychwstanie? No oczywiście na obudzeniu się z prochu ziemi. Człowiek został ulepiony z prochu ziemi. Tak początki człowieka przedstawia autor Księgi Rodzaju w 2 rozdziale. Po śmierci człowiek wraca do ziemi i prorok Daniel mówi, że ci, którzy znajdą się zapisani w Księdze Życia, oni powstaną z prochu ziemi. Ci, którzy śpią, zostaną zbudzeni. Warto w kontekście tych słów proroka Daniela tak na marginesie powiedzieć właśnie o tym symbolu śmierci, który od początku również w chrześcijaństwie był przedstawiany jako wieczny sen. W listopadzie, który jeszcze przeżywamy, mamy tę tradycję nawiedzania cmentarzy i warto sobie uświadomić, że to słowo cmentarz, koimeterion po grecku, pochodzi od słowa koimaomai, a więc spać, położyć się do snu. Cmentarz to taka wielka sala sypialna, w której zmarli oczekują na sygnał od Boga, aby powstać do życia. Zmartwychwstanie to będzie moment, w którym Chrystus da sygnał i ci, którzy są zapisani w Księdze Życia, powstaną, aby królować, żyć w Jego Królestwie, a ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, jak mówi prorok Daniel, będą musieli dostąpić kary. I właśnie o tym mówi również prorok Daniel w dzisiejszym fragmencie z jego księgi, bo mówi, że po zmartwychwstaniu będzie sąd. Więc zmartwychwstanie jest jedynie początkiem tego, co wydarzy się na końcu czasów. Ono jeszcze nie oznacza wiecznego szczęścia, to podniesienie się z prochu ziemi. Mówi prorok, że ci wskrzeszeni w czasach ostatecznych powstaną po to, żeby otrzymać swoją zapłatę. I wtedy dopiero następuje ostateczny rozrachunek. Ci, którzy chodzili drogami bożymi w życiu, a więc ludzie, którzy mają prawdziwą mądrość, którzy byli sprawiedliwi, oni powstaną do życia wiecznego. Lecha Yeolam. Życie wieczne, życie, które się nie kończy. życie, które jest wiecznym trwaniem i syceniem się chwałą, pięknem, blaskiem Boga. Natomiast wszyscy inni powstaną, ale zostaną ostatecznie, tak mówi prorok Daniel, zostaną pohańbieni, powstaną ku wiecznej odrazie, aby na trwałe zamienić się w proch. Nie chodzi tutaj o unicestwienie człowieka, ale chodzi o takie życie, w którym brakuje życia, takie istnienie, w którym ciągle brakuje pełni życia. Na tym polega piekło, że człowiek, który istnieje, brakuje mu pełni życia, nie może nasycić się życiem. A więc otrzymujemy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela scenariusz czasów ostatecznych. Warto byśmy sobie to uświadamiali, że już żyjemy w tych czasach ostatecznych, bo jest już czas ucisku. Pamiętajmy, słuchając tego czytania, dokąd ten ucisk zmierza, w jakim kierunku Pan Bóg prowadzi historię tego świata i historię każdego z nas.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby. Wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Słuchając drugiego czytania, kończymy lekturę listu do Hebrajczyków. I po raz kolejny autor tego listu podejmuje temat, zagadnienie związane z ofiarą, jaką złożył Jezus Chrystus raz na zawsze i na mocy tej ofiary złożonej za grzechy zasiadł po prawicy Boga, oczekując na wypełnienie się historii. Chrystus złożył ofiarę za grzechy raz na zawsze. Na trwałe usunął moc grzechu i skutki grzechu, a skutkiem grzechu jest śmierć. Od tego momentu człowiek może być napełniony nową nadzieją. Słuchając tego czytania z listu do Hebrajczyków, możemy jako kontekst wrócić w myślach kilka dni wstecz w liturgii Kościoła, a mianowicie w środę, w tym tygodniu, słuchaliśmy Ewangelii mówiącej o uzdrowieniu 10 trędowatych przez Jezusa. Pamiętamy tę scenę. Do Jezusa wraca jeden z uzdrowionych i chwali Boga. A Jezus mówi o nim, że to jest Samarytanin. Warto zwrócić uwagę właśnie na ten moment, bo on bardzo dobrze wyjaśnia to dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Dlaczego Samarytanin nie poszedł, jak pozostałych 9 uzdrowionych, do Jerozolimy, do świątyni, żeby, jak powiedział Jezus, pokazać się kapłanowi? Dlatego, że on jako Samarytanin w świątyni jerozolimskiej i tak usłyszałby słowa, że jest człowiekiem nieczystym. A nawet jeśli jakimś cudem mógłby korzystać z owoców duchowych ofiar składanych w świątyni jerozolimskiej, to jego droga jako właśnie człowieka nieczystego, droga do Boga, droga do życia byłaby bardzo skomplikowana i bardzo długa. A on wrócił do Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że w Jezusie rozpoznał najprostszą drogę, najprostszy sposób, najkrótszy sposób, żeby mieć w sobie pełnię życia. Dlatego usłyszał od Jezusa na koniec słowa: idź, an este, wstań z martwych, twoja wiara cię zbawiła. Tam pojawia się słowo sodzeń. No właśnie, to Jezus Chrystus jest jedynym kapłanem, najwyższym kapłanem, który ma moc oczyścić z grzechów każdego grzesznika. On złożył ofiarę za grzechy świata jedną, raz na zawsze. I mówimy raz po to, abyśmy zawsze mogli z tej ofiary Jezusa korzystać. Chrystus nie tylko odsunął od nas grzech ten w doczesności, ale zniszczył jego moc w wieczności. To dlatego w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie, mamy przystęp do wszystkich darów, do wszelkich bogactw, które Bóg przygotował ludziom wierzącym. Chrystus jako zwycięzca nad śmiercią, nad grzechem i śmiercią, zasiadł po prawicy Ojca, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, powrócił do Ojca, zakończył swoją ziemską misję i teraz w czasach ostatecznych, w których żyjemy, oczekujemy tylko na to, aż Chrystus objawi się w całej pełni w Królestwie Ojca i pozwoli nam królować razem z sobą. Jesteśmy, jak mówi autor dzisiejszego drugiego czytania, jedną ofiarą Syna Bożego, udoskonaleni na wieki. To znaczy, na mocy tej ofiary Chrystusa jest przed nami otwarta brama do wieczności, do życia wieczności, do życia spełnionego. Nie musimy już szukać ludzkich sposobów na oczyszczenie się z grzechów. Zresztą takich sposobów nie ma. Warto byśmy, tak jak właśnie Samarytanin, przystąpili do Jezusa i wyznali, że tylko w Nim jest otwarta brama do życia. Żebyśmy przechodzili przez tę bramę, odkładając na bok wszystkie inne ludzkie strategie i pomysły. Jezus Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Ojca i tą ofiarą udoskonalił na wieki również nas, którzy wierzymy w Niego.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, w pierwszej chwili może być dla nas dosyć przerażający. Słyszymy o zaćmieniu słońca, o znakach, które będą na księżycu. Księżyc nie da swego blasku. Słyszymy o czasach, w których będą spadać z nieba gwiazdy, będą wstrząśnięte moce niebieskie. Słyszymy opisy klęsk, opisy ucisków. Warto się zastanowić, o czym tak naprawdę Pan Jezus mówi do uczniów. Pan Jezus używa porównania do drzewa figowego. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Drzewo figowe jest bardzo ciekawą rośliną. Ono wypuszcza liście, jego gałęzie są bardzo soczyste i bardzo mocne. Wtedy, gdy zbliża się lato, ono jest znakiem nadchodzącego lata. I z tego powodu obraz, który Pan Jezus roztacza przed oczami uczniów, to porównanie, które pojawia się w ustach Jezusa, ono mówi nie tyle o tym, po czym rozpoznać koniec świata, jak rozpoznać koniec świata, ale ono mówi o tym, czym w istocie koniec świata jest. A koniec świata jest wypełnieniem. Koniec świata jest tym czasem, w którym rośliny zaczynają wydawać soczyste, słodkie owoce. Koniec świata to jest moment, w którym cała przyroda, całe stworzenie obudzi się do życia. Obraz końca świata, ten zaprezentowany w Ewangelii przez Pana Jezusa, to po prostu kolejna wiosna, następna wiosna stworzenia, odrodzenie, odnowienie stworzenia. Wszystko otrzymuje nowe życie, bo rzeczywiście wiosna to jest taka pora roku, gdy życie zaczyna się naprawdę. To, co dotąd pogrążone było w jakimś śnie, było nieco obumarłe, nagle staje się soczyste, zielone, wydaje piękne liście, zaczynają kwitnąć kwiaty, pojawiają się owoce, które zaczynają dojrzewać i za pewien czas przychodzi ogrodnik i zrywa te dojrzałe, soczyste owoce, aby nasycić nimi swoje pragnienie. A więc to drzewo figowe, które Pan Jezus prezentuje swoim uczniom, drzewo, które przez zimę pozostawało obumarłe, suche i było rzeczywiście bardzo, bardzo kruche. Każdy podmuch wiatru mógł złamać gałązkę jedną czy drugą. To drzewo teraz staje się piękne, dojrzałe, odporne na wiatr. I już za chwilę na nim pojawią się owoce. I to jest właśnie koniec świata. I Pan Jezus mówi dzisiaj do uczniów: uczcie się przez podobieństwo do drzewa figowego. Pan Jezus mówi, że w czasach ostatecznych będzie też ucisk, przyjdzie ucisk, ale uciski, przeciwności pojawiają się w historii od 2000 lat. Nieustannie słyszymy informacje w mediach, wszędzie wokół nas, że w jednym czy drugim zakątku świata czy naszej ojczyzny jest jakiś ucisk. Są jakieś też zjawiska nadzwyczajne, kosmiczne. Są zjawiska niewytłumaczalne, są rzeczy trudne. A Pan Jezus mówi: nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Możemy sobie pomyśleć, że Pan Jezus jest nie dość precyzyjny. Przecież tyle już tysięcy lat minęło od Jego przyjścia, od momentu, gdy wypowiadał te słowa. Wiele pokoleń przeminęło z wiatrem, a Jezus nie przyszedł. Kiedy więc nastąpi koniec świata? Otóż Panu Jezusowi nie chodzi o to, żeby szukać konkretnej daty końca świata, żeby określać godzinę, w której nastąpi koniec świata. Pan Jezus przez te obrazy, które roztacza przed oczami uczniów, chce powiedzieć, że już teraz, od momentu Jego przyjścia na świat, ludzie żyją w czasach ostatecznych. Chodzi więc o to, żeby człowiek zauważył, żebyśmy my zauważyli, że ponieważ jest ucisk, ponieważ ciągle jesteśmy świadkami jakichś sytuacji niezrozumiałych w przyrodzie, dzieją się jakieś też sprawy kosmiczne, które wymykają się spod ludzkiego planowania. Ponieważ od czasu do czasu pojawia się zaćmienie słońca, to jest znak, że żyjemy w czasach ostatecznych. Bo kiedy już nie będzie tych kataklizmów, kiedy już nie będzie tego cierpienia, kiedy już nie będzie tych nadzwyczajnych zjawisk, to będzie oznaczało, gdy się obudzimy w takim świecie, to będzie oznaczało, że już jesteśmy w Królestwie Bożym. Jesteśmy w tym nowym niebie i w nowej ziemi. A więc żyjemy w czasach ostatecznych. Ale Ewangelia, Pan Jezus nie zaprasza nas do tego, żebyśmy szukali konkretnego dnia i konkretnej godziny końcu czasów. Ewangelia dzisiejsza zaprasza nas do jednego, żebyśmy czuwali, żebyśmy pośrodku tych znaków, które są nam dane, potrafili rozpoznać, że czasy ostateczne są tu i teraz i żebyśmy żyli pośrodku tych czasów ostatecznych w sposób dla nich właściwy. O jakie życie chodzi w czasach ostatecznych? Życie w czasach ostatecznych charakteryzuje się jedną cechą, a mianowicie tym, że mamy żyć chwilą obecną, chwilą teraźniejszą. Wielką pokusą, jaka staje przed człowiekiem od samego początku, od przyjścia Chrystusa, to jest pokusa, aby wyrwać się z mojego tu i teraz, aby przenieść się w czasie do jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. I my też często pogrążamy się w różnych marzeniach. Warto sobie przypomnieć listy świętego Pawła do Tesaloniczan. Święty Paweł musi upominać wspólnotę w Tesalonikach, wspólnotę ludzi, którzy wybiegają do przodu i przestają pracować, bo czekają na ten moment, w którym przyjdzie Jezus. Przecież to będzie już zaraz. To po co się trudzić? Po co się zajmować chwilą obecną? Żyjmy tylko w oczekiwaniu na to lepsze jutro. Tymczasem Pan Jezus mówi: nie, najważniejsza jest chwila teraźniejsza. Przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma. To, co jest dla nas dostępne, to, co nad czym mam jeszcze jakąś władzę, co mogę jeszcze kształtować, to jest tu i teraz, to jest teraźniejszość, to jest ta chwila. I mądrość człowieka wierzącego, człowieka, który ma świadomość, że żyje już teraz w czasach ostatecznych, w czasach końca świata, polega na tym, że on nie wychyla się ku przyszłości i nie rozpamiętuje przeszłości na sposób jakiś sentymentalny. Oczywiście czerpiemy z przeszłości naukę i w jakiś sposób żyjemy dla przyszłości, ale najważniejsze jest to nasze tu i teraz, świadome trwanie w tym, co się dzieje dzisiaj, obok mnie, w tym momencie. A więc jakby najważniejszym ćwiczeniem ludzi czasów ostatecznych, chrześcijan żyjących w czasach ostatecznych, nas wszystkich, powinno być ćwiczenie się w życiu, w teraźniejszości. Z tego płynie wniosek bardzo istotny, który nawiązuje do aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią, a ona jest wyjęta z Ewangelii Łukasza i brzmi następująco. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Wniosek między innymi z tych słów płynie taki, że nie możemy odkładać nawrócenia na inne czasy, na lepsze czasy, na jutro, bo jutra nie ma i jutro może już dla nas, dla mnie nie nadejść. Liczy się chwila obecna. Ale jeżeli z tej chwili obecnej wyruszamy w przyszłość albo zakotwiczamy tę chwilę teraźniejszą, obecną w przyszłości, to jest ważna jeszcze jedna cecha charakterystyczna dla ludzi żyjących w czasach ostatecznych, a mianowicie umiejętność życia nadzieją. To jest jedyny sposób, który nie niszczy nas, gdy myślimy o przyszłości. Życie nadzieją. Ono nie polega na tym, że ja, człowiek nadziei, będę oczekiwał teraz, że w przyszłości Pan Bóg da mi na tacy jakieś takie rzeczy, które są potrzebne do mojego codziennego życia. Nie, życie nadzieją polega na tym, że ja jestem człowiekiem obietnicy, że to wszystko, co wokół mnie się dzieje, kataklizmy, przeciwności, cierpienia, uciski, to mnie nie przeraża, bo ja noszę w sobie obietnicę, że jest Bóg, który czuwa nad tym światem, jest Bóg, który wybawił mnie od śmierci mocą ofiary swojego Syna Jezusa Chrystusa. I ta nadzieja, to związanie z Jezusem Chrystusem pozwala mi spokojnie wrastać w teraźniejszość, właśnie jak to drzewo figowe. Pozwala mi podjąć wysiłek, żeby wydawać piękne pąki, rozwijać pąki, a więc rozwijać wszystkie dary, talenty, żeby wydawać owoce swojego życia. Posłuchajmy z uwagą tych słów i tych obrazów, które dzisiaj daje nam Pan Jezus, uświadamiając nam to, że żyjemy w czasach ostatecznych, a jednocześnie ucząc nas, jak te czasy ostateczne powinniśmy przeżyć.
A my, drodzy słuchacze, gorąco zachęcamy do tego, żeby teraz dzwonić i komentować, czy dzielić się tymi swoimi przemyśleniami i przeżyciami na temat liturgii słowa z 32. niedzieli zwykłej. Przypominam numery telefonu do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i 56 655 23 56 to dla słuchaczy z Polski Południowej. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do naszego kraju to 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja. Ktoś, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Edward Zabrze.
Witamy panie Edwardzie.
Chciałem się tak zapytać, co znaczą słowa pana Jezusa niebo i ziemia przeminie, a u świętego Jana w Apokalipsie jest nowa ziemia i nowe niebo. No, kiedyś uczono, że niebo jest celem, jako rzeczą ostateczną. Dlatego mi to tak wydaje się to niezrozumiałe. No, dziękuję. Będę słuchał w radiu odpowiedzi.
Prosimy księża.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Tak, mamy tutaj słowa, które jedne drugim nie zaprzeczają. Pan Jezus mówi, że jego słowa nie przeminą, a niebo i ziemia w znaczeniu kosmosu, tak, na który Pan Jezus patrzy, jego uczniowie, ta ziemia, po której chodzą, ten świat, w którym dzieje się historia, to wszystko przeminie i nastąpi nowe niebo i nowa ziemia. O tym pisze święty Jan rzeczywiście w Apokalipsie. To znaczy rzeczywistość, w której nie będzie już tych praw, jakie panują właśnie obecnie w tym stworzonym świecie. Więc te słowa jakby uzupełniają się nawzajem. Pan Jezus, mówiąc do uczniów, że to, co przetrwa, to przetrwa jego słowo. Jakie to jest słowo? To jest słowo obietnicy. Przetrwa to, co jest wieczne, co jest zakotwiczone w Bogu. Natomiast ta cała rzeczywistość otaczająca człowieka, ona na pewno zmieni swoją formę. No chociażby można powiedzieć o takim elemencie, który jest nam bardzo bliski. Czas i przestrzeń. W Bogu nie ma czasu. Wieczność to nie jest kategoria czasowa, ale to jest, tak można powiedzieć, kategoria relacyjna. Wieczność to niekończąca się relacja miłości z Panem Bogiem. A więc ona nie będzie miała jakiegoś charakteru ograniczonego, określonego. Można powiedzieć tylko o pewnym stopniu intensywności, jeśli chodzi o przeżywanie tej relacji. To jest właśnie nowa ziemia i nowe niebo, w której nie ma kategorii czasowych, praw fizyki, a są tylko te kategorie należące do świata czy do osoby samego Boga. Także tak trzeba rozumieć te słowa Jezusa i później słowa świętego Jana w Apokalipsie.
Księże rektorze, odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Witamy.
Chciałem dość szybko zadać trzy pytania bez własnego komentarza, ale potrzebne byłyby tutaj cytaty z mojej strony. Pytanie pierwsze. O owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. I pytam od razu, czy wie o owym dniu lub godzinie Duch Święty, który nie jest wspomniany przez Jezusa w tym momencie? Pytanie do pierwszego czytania. Cytuję. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Mnie zastanawia, dlaczego jest tu użyte słowo wielu, a nie na przykład wszyscy. Gdybym ja na przykład powiedział, że wielu mieszkańców Hiroshimy zginęło w wyniku ataku nuklearnego na to miasto, wskazywałoby to na to, że nie wszyscy zginęli. No, w tym właśnie fragmencie jest powiedziane wielu, a nie wszyscy. Czy wielu oznacza tutaj wszyscy? Prosiłbym o wyjaśnienie tutaj, doprecyzowanie. I jeszcze w związku z tymi czytaniami niedzielnymi chciałbym zapytać o te słowa, które kapłan wypowiada po modlitwie Ojcze Nasz w czasie mszy. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, uwaga, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia. Nadziei na co? Pełni nadziei na co mamy oczekiwać przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję, przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Januszu.
Dziękuję. Trzy pytania. Nie wiem, czy wszystkie dobrze zapamiętam. Może najpierw zacznę od tego biblijnego, związanego z tym terminem wielu z Księgi Daniela. Tam rzeczywiście w tekście oryginalnym, w tekście hebrajskim mamy słowo rabim, od raf oznacza właśnie liczny, wielki. Trzeba by powiedzieć tutaj, właściwie przetłumaczyć to jako liczni powstaną. A więc ci wszyscy, którzy liczne narody, czyli mnóstwo, czy liczne osoby, a więc cała rzesza tych ludzi, ono, ten termin też nie ma jakiegoś znaczenia ograniczonego. Rabbim wskazuje tylko na jakby ogromną postać, całą rzeszę tych wszystkich, którzy powstaną. To nie jest też słowo wykluczające kogokolwiek, tak? Prorok Daniel wskazuje na raczej na wszystkich, którzy zostali stworzeni przez Pana Boga. Ci, którzy powstali z prochu ziemi, oni też zostaną później z tego prochu podniesieni i, no, i dokona się sąd. Więc to rabbim, to jest chyba najważniejsze w tym terminie, że on nie ma takiego charakteru i znaczenia wykluczającego, tak, ograniczającego. Że jeżeli jest rabbim, jeżeli jest wielu, to znaczy, że jest jakaś mniejszość. Nie, tego w tym terminie nie ma. Wielu wskazuje na ogromną rzeszę ludzi, ludzkich istnień, czy na całe stworzenie, ci, którzy wyszli z ręki Pana Boga. Drugie pytanie dotyczące tej modlitwy w mszy świętej, abyśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia. O jaką nadzieję chodzi? Abyśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. No chodzi tutaj o nadzieję życia, o tę nadzieję, o której pisze chociażby właśnie autor listu do Hebrajczyków. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Albo pisze też o wierze. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, a których jeszcze nie widzimy, co do których mamy nadzieję. Właśnie nadzieja jest związana z tym, że stąpamy po ziemi. Jako ludzie grzeszni mamy świadomość tego, że sami z siebie nie będziemy w stanie posiadać życia, więc otwieramy się na Bożą łaskę, Bożą dobroć, Boże miłosierdzie, ale już gdzieś całym duchem swoim jesteśmy w relacji do tego, który trwa wiecznie, a więc do Boga. I nasza nadzieja jest związana z tą obietnicą, którą Pan Bóg daje nam jako ludziom skończonym, jako ludziom śmiertelnym, że On obdarzy nas życiem. Właśnie pełni takiej nadziei oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nadziei na to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. I pomimo naszej ludzkiej słabości, często nędzy, podniesie nas właśnie do życia i da nam udział w swojej wieczności, w swoim pięknie, w swoim szczęściu. To są te dwa pytania. Pierwszego niestety nie zapamiętałem, nie zdążyłem zapisać, więc musi zostać na inny czas.
I odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hubert, parafia pod wezwaniem Świętej Matki Teresy z Kalkuty, Adamowizna. Mam do księdza ewangelisty takie pytanie. Czytanie z tej niedzieli określa nam zjawiska, które pomagają nam rozpoznać nadchodzące czasy ostateczne, takie raczej bardziej bezpośrednim czasie, czy to trudno mi ująć w jak krótkim okresie, ale powiedzmy, żeby uściślić swoją wypowiedź, to być może to chodzi o jakieś dni czy tygodnie. Ja w tej chwili nie kojarzę, czy Biblia może nam pomóc określić takie zdarzenia czy czasy, które potrafią z dłuższym wyprzedzeniem ocenić nam, powiedzmy, dzisiejszą sytuację, czy to jest jakieś czasy, w których żyjemy dzisiaj, są jakimś takim przedsionkiem do czasów ostatecznych, bo ja osobiście odnoszę takie wrażenie, że to są takie czasy, ale tak jak ksiądz słusznie zauważył, że w zasadzie wiele poprzednich pokoleń, czy praktycznie nie ma wieku, w którym nie można było odnieść wrażenie, że ludzie wtedy egzystujący też nie odnosili takiego wrażenia. Ale czy właśnie Biblia daje taką odpowiedź, czy nakreśla takie znaki, które potrafią nam określić sytuację z takim dłuższym wyprzedzeniem czasowym? Czy właśnie zmierzamy do takich czasów?
Dziękujemy bardzo, panie Hubercie. Dziękuję i prosimy bardzo księdza rektora o odpowiedź.
Tak, otóż Biblia nie daje nam takich wskazań konkretnych, na podstawie których moglibyśmy dokonać jakichś obliczeń arytmetycznych, matematycznych, fizycznych i innych i powiedzieć, że w takim i takim roku, dniu i o takiej godzinie skończy się ten świat. Nie, właśnie tego nie ma. Ale jedno, co Pan Jezus przekazuje uczniom, właśnie w tę niedzielę o tym słyszymy, to mówi tak, jeżeli dzieją się te zjawiska, to znaczy człowiek doświadcza ucisku, jeżeli widzicie tę zmienność przyrody, widzicie różne kataklizmy, tak? Słońce się czasami potrafi zaćmić, księżyc jest poddany prawom natury. To znaczy, że jeszcze żyjecie w tym świecie, ale już jesteście w czasach ostatecznych. To znaczy, jesteście w czasach, które biegną do wypełnienia, do końca. To Pan Jezus tak jakby mówił od drugiej strony. Mówi, jeżeli jesteście poddani prawom natury w tym świecie, jeżeli dodatkowo doświadczacie przeciwności związanych z egzystowaniem według mojego ducha pośrodku tych różnych osób, które w tym świecie żyją, to znaczy, że jeszcze chodzicie po tej ziemi jako śmiertelnicy, tak? Bo gdybyście nie przeżywali cierpienia, jeżeli byście już byli ludźmi tylko szczęśliwymi, pełnymi życia, jeżeli patrzylibyście niejako na słońce i księżyc z innej strony, na cały gwiazdozbiór z innej strony, to by oznaczało, że dla was już ten czas pobytu na ziemi tutaj się skończył, dobiegł końca. Więc o to Panu Jezusowi chodzi, żebyśmy jako Jego uczniowie nieustannie sobie uświadamiali ten fakt, że my żyjemy w czasach ostatecznych, ale tylko Ojciec wie, kiedy one dobiegną końca, więc nie jesteśmy w stanie obliczyć konkretnej daty. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza, zwłaszcza w dziele Łukaszowym, w Ewangelii i w dziejach, pojawia się takie słowo, które jest charakterystyczne właśnie dla czasów ostatecznych. To słowo Odin, które oznacza, jest przetłumaczone jako bóle rodzenia. I mówi Pan Jezus, że właśnie świat teraz jest w takim, jakby na takim etapie, człowiek jest na takim etapie, że przeżywa bóle porodowe. Nie? Jesteśmy jak płód, który już ma ukształtowane w sobie życie, ma ten zalążek życia, ponieważ po pierwsze wyszliśmy wszyscy z ręki Boga. Po drugie, jako ludzie wierzący, chrześcijanie, jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie i nosimy w sobie nadzieję życia. Jesteśmy już takim płodem, w którym już jest właśnie zalążek, zaczyn pełni życia, ale jeszcze nie jesteśmy w pełni ukształtowani. Jeszcze musimy przejść przez tę bramę właśnie śmierci, doświadczyć miłosierdzia Bożego i wtedy popatrzymy na inny świat, w którym się słońce, nie będzie zaćmienia słońca, nie będzie kataklizmów, nie będzie cierpienia. A teraz doświadczamy Odin, no właśnie tych bólów porodowych. I to jest właśnie czas ostateczny, ale zmierzamy w kierunku wyjścia, czy w kierunku przejścia. I trzeba dobrze tę drogę przebyć, żeby się w coś nie zaplątać, bo możemy odciąć sobie dopływ jakichś ważnych czynników, które dają nam życie, pozwalają, że to życie zachowamy.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił? Ktoś się niestety rozłączył, ale odbieramy kolejny telefon. Tak, prosimy bardzo.
Można? Szczęść Boże?
Tak, prosimy bardzo.
Anna Gniezno.
Witamy.
Pozdrawiam serdecznie księdza rektora i ojca przewodniczącego. Ja mam też tak jakby trzy sprawy. Może najpierw ojciec, ksiądz rektor się nawiązał, tłumacząc czytanie z Księgi Daniela do środowej Ewangelii. A ja bym chciała, jeśli można, prosić, bo męczy mnie od rana dzisiejsze słowo, to czytanie z świętego Łukasza z 17 rozdziału, bo tam jest to takie dziwne zakończenie, ta odpowiedź taka enigmatyczna Pana Jezusa, prawda, że o tej padlinie, tych sępach. W pewnym sensie troszkę to już zrozumiałam poprzez to dzisiejszy tekst Daniela, ale nie wiem, czy dobrze, bo mnie to dość niepokoi właśnie, nie do końca rozumiem. I taki słyszałam też komentarz, że ten podział, który nastąpi, właśnie sąd to jest greckie słowo znaczące podział. Czy to tak jest właśnie? I teraz jeszcze dzisiejsza ta Ewangelia niedzielna to jest dla mnie dość niepokojąca, bo w sensie to zakończenie, które jakby podważa istotę teologiczną, istotę Trójcy Świętej, bo to wie tylko Ojciec, czyli wobec tego mimo wszystko Ojciec, nikt, ani Syn, ani Duch, prawda? Tylko Ojciec. No to jak to jest, prawda? Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, to jedno. To tak trochę nie do końca. No i jeśli chodzi o to życie dzisiejsze, no to jest trudne. To znaczy, oczywiście żyjemy dniem dzisiejszym, prawda? Ale to jakby jest, jak ironicznie można powiedzieć, zaprzeczeniem carpe diem, prawda? To nie o takie życie chodzi, prawda? Dzień dzisiejszym, czyli jednak właśnie. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże. Czekam na odpowiedź. Z Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Annie, którą znamy z różnych audycji ze Słowem Bożym. Nie będę odpowiadał na wszystkie pytania, to dlatego, że chcemy tutaj dzielić się Słowem, tym usłyszanym Słowem, tak, żebyśmy nie zamienili też tej naszej audycji w jakiś uniwersytet biblijny, ale odpowiem na ostatnie pytanie, bo ono jest najbardziej dotykające czytań tej niedzieli, czyli może rozwinę to słowo dzisiaj. Dlaczego ono jest ważne? Bo to jest słowo charakterystyczne dla całej Ewangelii, dla wszystkich Ewangelii. Jest charakterystyczne w ogóle dla misji Jezusa. I ono nie ma zbyt wiele wspólnego z tym właśnie wyrażeniem, które czasami jest cytowane w różnych momentach, carpe diem, łap chwilę. Nie o takie przeżywanie dzisiaj chodzi, w tym znaczeniu, że przeżywam dzisiaj tak, jakby nie było jutra. Właśnie te czytania z najbliższej niedzieli, te dzisiejsze, które usłyszeliśmy, one pokazują, że trzeba przeżywać dzisiaj w relacji do tego, co było wczoraj, to znaczy mając w pamięci to, że moje dzisiaj wyrosło z wczorajszych moich doświadczeń i duchowych, i takich, powiedziałbym, egzystencjalnych, ale też w tym moim dzisiaj jest już zakorzenione moje jutro, czy nasze jutro. Tak? Więc to dzisiaj jest najważniejszą kategorią egzystencjalną dla człowieka wierzącego. Ponieważ dzisiaj może być ten moment, w którym zamknie się ten mój czas ostateczny. To znaczy, tak jak przed chwilą mówiłem, skończą się te bóle porodowe i nastąpi moment przejścia przez tę bramę, wyjścia do nowego życia, nowej rzeczywistości. Wszystko, co najważniejsze w życiu człowieka wierzącego, dokonuje się właśnie w tej kategorii dzisiaj. Żyć chwilą obecną, ale nie żyć tak, jakby jutra nie było, albo tak, jakbym nie miał żadnej relacji z tym, co jest poza mną. Nie. Żyję dzisiaj, ponieważ Pan Bóg daje łaskę na dzisiaj, stwarza tę łaskę dla mnie na dzisiaj. On chce, abym dzisiaj otwierał się na Niego, ale oczywiście to moje otwarcie się na łaskę Boga dzisiaj już tworzy moje jutro, jeśli ono nastąpi w takiej czy innej formie, czy w tej formie takiej jeszcze tutaj na tej ziemi, czy też w tej formie życia już wiecznego. Więc to jest bardzo istotna kategoria dla człowieka wierzącego i warto byśmy właśnie w kontekście czytań z tej 33 niedzieli w ciągu roku o tym dzisiaj pamiętali.
I księży rektorze, chcemy odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Teresa z Podkarpacia.
Witamy.
Poprzedni słuchacz pytał właśnie o to, czy Duch Święty zna czasy, moment końca czasu, dlatego że nie jest tam wspomniane o tym. Natomiast mnie nurtuje takie pytanie, przemyślenie, że często właśnie Pan Jezus modlił się do Boga Ojca, jak gdyby uzgadniając swoją wolę. Czyli wierzymy, że jest jeden Bóg w trzech osobach boskich, a jednak Syn Boży zwraca się uzgadniając tą wolę. Tak samo właśnie tutaj, w tym fragmencie Ewangelii mamy, że tego momentu nie zna nikt, ani nawet Syn Boży. Proszę o odpowiedź.
Tak. Halo?
Tak. Już się pani rozłączyła.
Tak, nie do końca wiem, na co mam odpowiedzieć, na jakie pytanie. No Pan Jezus oczywiście, On modlił się do Ojca jako Syn, był w relacji do Ojca, modlił się w Duchu Świętym. Tamta relacyjność, wewnętrzna relacyjność Trójcy Świętej nigdy nie była w jakikolwiek sposób zachwiana. Natomiast no tutaj Jezus mówi bardzo konkretnie, że tego momentu zamknięcia historii nie zna nikt, tylko zna go Ojciec. Więc wypowiedź Jezusa jest bardzo, bardzo precyzyjna.
Wydaje mi się, że to, co chyba tutaj wybrzmiało i to, co gdzieś tam nurtuje nas jako ludzi, to jest znowu ta taka chyba rzeczywistość, której chcemy dosięgnąć Pana Boga i chcemy Go złapać za słowo. To jest kwestia, czy może istnieć tajemnica między osobami boskimi. Tak, czyli tutaj jest gdzieś ta kwestia, czy może istnieć tajemnica, którą ma Bóg, Ojciec przed Synem i czy Duch Święty może nie wiedzieć tego, co chce Ojciec. Tak, wydaje mi się, że tutaj gdzieś ta kwestia wybrzmiała.
No niestety nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie jakoś tak bardzo prosto, teologicznie. Chyba musimy sobie zostawić ten aspekt na inną audycję. Jezus mówi bardzo jasno w Ewangelii świętego Jana, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc wszystko, co Jezus miał, otrzymał od Ojca, Więc tutaj nie wiem w jakim kierunku.
No, znaczy, wydaje mi się, że właśnie problem chyba też polega na tym, że my chcemy ogarnąć swoim umysłem Pana Boga i chcemy ogarnąć swoją ludzką, swoim ludzkim rozumieniem Trójcę Świętą, co wiemy, że jest nie do ogarnięcia. I są takie granice, do których człowiek się zbliża i niestety musi uznać wielkość Pana Boga i zniżyć głowę. Jak nasz biblista na wykładzie powtarzał zawsze, nie szukajmy w Piśmie Świętym tego, co nie jest tam napisane, tylko skupmy się na tym, co jest tam napisane.
Właśnie jest napisane na pewno dwie rzeczy, że zamknięcie czasów ostatecznych jest, czy ten moment, kiedy to nastąpi, jest tajemnicą, wielką tajemnicą, i jedno, co Pan Bóg nam poddaje przez to słowo dzisiejsze, że ten koniec nastąpi. To wiemy. I Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy w obliczu tego końca, końca dziejów, końca historii, żebyśmy się na to dobrze przygotowali. Natomiast nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć, jak Jezus rozumiał te słowa, mówiąc, że tylko Ojciec zna, jak tam jest w tekście, zna tylko godzinę czy czas, tak, kiedy to nastąpi.
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Tak, że jest to tajemnica, którą, no, która należy do Ojca.
Tajemnica, wobec której należy nam zgiąć kolana i adorować wielkość i plany Boże.
Tak, przede wszystkim tajemnica, wobec której trzeba dobrze przeżyć chwilę obecną, właśnie tę dostępną, nie zajmować się przyszłością, nie rozpamiętywać za bardzo przeszłości, skupić się na chwili obecnej. Są te piękne słowa świętego Augustyna, który pisał, żeby oddać przeszłość Bożemu miłosierdziu, przyszłość właśnie Bożej opatrzności, a teraźniejszość Bożej miłości, właśnie zanurzyć to tu i teraz, to dzisiaj, w Bożej miłości. No to jest to, co próbujemy przeżywać jako chrześcijanie, kształtując siebie i ten świat według nauczania Jezusa Chrystusa.
Księże doktorze, 33. niedziela zwykła to już przeddzień, moglibyśmy powiedzieć, końca roku, czyli uroczystości Chrystusa Króla. Czytania bardzo mocno koncentrują się na końcu czasów, na końcu świata. Też właśnie w takiej perspektywie chyba też my jako uczestnicy liturgii powinniśmy właśnie do tego podchodzić, bo za chwilę już oczekiwanie na przyjście.
Tak, przed nami już niedługo Adwent. On ma ten podwójny aspekt, podwójny charakter. Z jednej strony oczekujemy na przyjście Pana na końcu czasów, a więc na paruzję, ale też jest czasem przygotowania na dobre świętowanie tego pierwszego przyjścia, bo jeżeli nie potrafimy właściwie przeżywać w sobie wcielenia Jezusa Chrystusa, pierwszego przyjścia Syna Bożego, to istnieje niebezpieczeństwo, że również nie będziemy zbyt dobrze przygotowani na Jego powtórne przyjście. I te czytania, które teraz słuchamy w tych ostatnich tygodniach, one rzeczywiście mają takie nachylenie, jak to mówiłem, w teologii eschatologiczne, to znaczy uwrażliwiają nas na naszą przemijalność, z jednej strony kruchość człowieka, ukazują nam wielkość Boga i Jego panowanie nad całym kosmosem, nad całym światem, ale zauważmy, że zawsze w centrum tych treści będzie postać Jezusa Chrystusa, tego, w którym możemy, tak można powiedzieć, zakotwiczyć całą naszą nadzieję. Właśnie my, ludzie, którzy się skończymy kiedyś, nasze życie się skończy, my, którzy doświadczamy swojej słabości, kruchości, mamy jeszcze tego, z którym możemy bezpiecznie przejść właśnie przez ten moment sądu, przy którym, czy z którym możemy bardziej odważnie patrzeć w oblicze Boga. To pięknie pisze święty Jan w pierwszym liście, że Jezus jest naszym parakletem, a więc adwokatem, tym, który będzie właśnie swoją ofiarą krzyżową zasłaniał na sądzie nasze grzechy, o ile my się do Niego przyłączymy, o ile się z Nim zwiążemy, to wtedy On będzie takim naszym adwokatem. Więc te teksty rzeczywiście w tych ostatnich tygodniach przejściowych, czy wprowadzających nas też w następny rok liturgiczny, no mają taką nutkę właśnie schatologiczną, ale trzeba o tym pamiętać i to widzieć, że tam jest obecny Jezus Chrystus jako właśnie źródło naszej nadziei, jako ten, który otwiera przed nami nową szansę życia, ten, który chce być naszym adwokatem, chce być naszym parakletem, jak pisze święty Jan, czyli też obrońcą, pocieszycielem. I to z Nim wiążemy wszystkie nasze nadzieje.
Księże, doktorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas. Moim i Państwa gościem był ksiądz dr Piotr Kot, biblista, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, przewodniczący Zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzymy.